Drodzy bracia i siostry, wyświetlone tutaj zostały słowa na samym wstępie. Dom mój nazwany będzie domem modlitwy. Tak się zastanawiałem przez chwilę i zapytałem samego siebie, gdzie jest mój dom modlitwy? Gdzie jest mój dom modlitwy? A więc po pierwsze muszę wskazać i powiedzieć najpierw tam. Następnie mogę powiedzieć, że również, że mój dom modlitwy jest tam, gdzie zgromadza się lud Boży, chwali i dziękuje swemu niebiańskiemu Ojcu. Ale również chcę powiedzieć, że nasze mieszkania, nasze domy również mogą być, a w zasadzie powinny być miejscem, domem modlitwy. Drodzy bracia i siostry, ja dziś sięgam do Starego Testamentu, tak to nazywamy, tak mówimy, chociaż Pismo Święte nam określa, mówi, że każde słowo, całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i jest pożyteczne. Już dalej nie mówię do czego. Dla człowieka wierzącego w zakresie wychowania, w tym duchowym wymiarze i nie tylko. Ale drodzy bracia i siostry, muszę też tak powiedzieć, że w Biblii mamy wiele takich miejsc, co do których możemy się nawet tak jakoś cicho wypowiadać, albo się wypowiadamy, czy musiały być zapisane. Taka jest prawda. Jakoś te miejsca nam trochę w tej naszej nieraz duchowości jak gdyby nie pasują. Ale Bóg umieścił wszystko, co jest potrzebne dla wierzącego słowa i z czego mamy brać, czytając, zastanawiając się, mamy brać przykład dla siebie, albo też czytając, Słowo Boże nas przestrzega, abyśmy tego nie czynili. Wiecie, o co chodzi? Drodzy bracia i siostry, ja dziś chciałem mówić o Mojżeszu i chociaż jestem przekonany, że na tym miejscu za tą świętą kazalnicą praktycznie wszystko było powiedziane w tym okresie dziejów waszego zboru w Żywcu, wszystko o Mojżeszu, ale chcę przypomnieć pewne słowa. Wiecie, ja sobie przypominam, chociaż gdzieś tam w umyśle mam zakodowane, czy nawet w sercu zakodowane to słowo, ale ile razy wracam do słowa i zaczynam go rozmyślać nad nim, to zawsze to słowo nabiera nowych duchowych wartości i pouczeń. Nigdy nie mówmy, że już wszystko wiemy. Musimy ciągle i stale być w Bożym Słowie, ponieważ Boże Słowo darzy życiem. Mówimy, że zostaliśmy obdarowani nowym Bożym życiem, bo tak to trzeba powiedzieć. Ale to życie podtrzymujemy. Mówimy, że podtrzymuje Jezus Chrystus, ale podtrzymujemy Go przez żywe Słowo. Żywe Słowo. I dzisiaj chciałbym przeczytać, mówiąc o Mojżeszu, to miejsce Bożego Słowa, co do którego moglibyśmy powiedzieć, czy musiało być zapisane. Bracia i siostry, czwarta księga Mojżeszowa, 12 rozdział. I pozwólcie, że z tego 12 rozdziału przeczytam kilka wersetów. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą poją, gdyż poją za żonę kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan? Czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I rzekł Pan nagle do Mojżesza, do Araona i do Miriam: przyjdźcie, wy troje, do namiotu zgromadzenia i wyślij. We troje. A Pan stąpił w słupie obłocznym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Aarona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł Pan: słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze Mojżemu, mojemu Mojżeszowi? I zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. Odszedł Pan. Bracia i siostry, chcę powiedzieć na wstępie tak. To jest zapis, jak powiedziałem, może przykry, gdy go czytamy, ale czytamy o konflikcie, który nastąpił na najwyższym szczeblu, określam to, władzy. Czytamy o konflikcie rodzeństwa. O tym czytamy. I to zostało zapisane, umieszczone przez Boga w Biblii. Ale zanim dojdziemy do tych słów, aby je w jakiś sposób rozważyć, to zwróćmy naszą uwagę na Mojżesza. Po pierwsze, w Dziejach Apostolskich czytamy, rozdział 7, czytamy to w wersecie 22 i w kolejnych następnych, następujące słowa o Mojżeszu. Tu jest powiedziane tak: wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. I my wszyscy wiemy, bo tak też czyni to Boże Słowo, że dzieli życie Mojżesza na trzy etapy. I każdy z tych okresów, albo na trzy okresy, każdy z tych okresów liczy około 40 lat. I wiemy też o tym, że ten pierwszy okres, pierwsze 40 lat, Mojżesz praktycznie spędził na dworze w Egipcie. Na dworze w Egipcie. Tam był wychowywany, tam był ćwiczony, tam był przygotowany być może na ważną, wielką pozycję, którą miał zajmować w Egipcie. I oto Boże Słowo coś nam powiada, że w tym pierwszym okresie Mojżesza, kiedy był jeszcze niemowlęciem, jak czytamy, płynął w tym koszu wiklinowym, wielką rolę odegrała jego siostra. Wielką rolę odegrała Miriam, która być może była gdzieś około 8 do 10 lat starsza od Mojżesza. To też o tym trzeba powiedzieć. I oto Boże Słowo nam o czym mówi? Że wdrożono albo ćwiczono Mojżesza, wdrożono wszelką mądrość Egipcjan. Trzeba też powiedzieć, że w tym czasie Egipcjanie albo Egipt był jednym z największych państw i najbardziej rozwiniętym pod każdym względem. Boże Słowo określa, że był tam ćwiczony, był mocny w słowie i w czynie. To trzeba zapamiętać. Mocny w słowie i w czynie. Był silny, elokwentny, wyćwiczony w każdy sposób przez Egipcjan. Ale Mojżesz wiedział o tym, że jest Hebrajczykiem. Mojżesz wiedział o tym, że jego naród, z którego on pochodzi, jest w niewoli. Ciężko pracują. Są niewolnikami u Egipcjan. I Boże Słowo nam powiada o jednym, że gdy dorósł, gdy miał już 40 lat, podjął bardzo ważną decyzję. Najważniejszą decyzję w swoim życiu. I ja myślę tak, że każdy z nas obecny na tym obecny na tej sali, na tym miejscu, mieliśmy taki czas, taki okres, w którym to okresie podjęliśmy najistotniejszą decyzję naszego życia. Ważna jest decyzja wstąpienia w związek małżeński, są ważne inne decyzje, ale wszelkie inne decyzje w zasadzie dotyczą naszego życia i bytu tutaj na tej ziemi. Ale najważniejszą decyzją, która waży o naszej wieczności, to jest decyzja oddania samego siebie w ręce Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest najważniejsza decyzja. Wszystkie inne decyzje fizyczne, materialne muszą być podporządkowane tej decyzji. Oto ja i dom mój służyć będziemy Panu. Decyzja wieczności. Decyzja, która będzie ważyć na naszym życiu na tej ziemi tak długo, jak żyć będziemy, ale decyzja, która zaważy, że będziemy żyć na wieki z naszym Panem. Oddanie się w ręce Wszechmogącego Boga. Drodzy bracia i siostry, i chcę powiedzieć, że Mojżesz wiedział o swoim powołaniu. Tam wyrastając, wchodząc w te nauki egipskie na dworze Faraona, on wiedział, że jest przez Boga powołany do tego, aby zająć się swoim narodem. Ale ja mam takie też powiedzenie, i to dotyczy nie tylko Mojżesza. Był powołany i o tym wiedział. Wiedział, że przez samego Boga jest powołany, ale jeszcze nie posłany. Jest pewien nieraz czas, że wiemy, że ludzie wiedzieli, że są powołani, ale musieli jeszcze nieraz długo, długo czekać, tak? Aby być posłanym. I tak myślę i o Mojżeszu. On był powołany, ale jeszcze konkretnie przez Boga nie posłany do wykonania Bożej woli, Bożego zadania. I wiemy o tym, że mając 40 lat, jest powiedziane, gdy skończył 40 lat, potrzebą jego serce, jego wnętrze, on to odczuwał. To była taka potrzeba, aby odwiedzić swój lud, z którego pochodził tam w Egipcie i udał się do swego ludu. Taka była jego potrzeba. Udał się do synów Izraela. I ja chcę tutaj powiedzieć, może to odbieramy jako pozytywne, czy jako negatywne działanie. Mając świadomość, że jest powołany, drodzy bracia i siostry, uważam, że zaczął działać na podstawie swojej własnej siły, na podstawie własnej mądrości, którą być może nabył tam właśnie w Egipcie. I to był właśnie problem. Możemy być oczywiste powołani, ale nie możemy działać własną siłą, własną mądrością. Nie możemy działać, o tak będzie dobrze, bo ja to też tak rozumiem. On był wykształcony, fizycznie był mocno zbudowany, posiadał mądrość i inne umiejętności, ale zaczął działać, uważam, na podstawie własnej mądrości i własnej siły. I to, drodzy bracia i siostry, był problem. Problem, jaki Bóg miał tutaj z Mojżeszem. Bo przecież Bóg nie chciał wybawienia Izraela poprzez zabijanie Egipcjan. Uważam, że Mojżesz nie czekał na głos Boży, to teraz, w ten i w ten sposób wyprowadzisz mój lud z Egiptu. Ale będąc świadomy, że jest powołany, zaczął działać, uważam, jak to się określa, na własną rękę. I co się dzieje? Dokąd go to doprowadza? Zabił Egipcjanina, a później jego rodak go, jak gdyby chce zdradzić, Mojżesz ucieka. Mojżesz ucieka. Drodzy, nie taki, uważam, był plan Boga. Powołany, ale musisz czekać, trwając przed obliczem świętego Boga, na głos Boży, kiedy będziesz posłany. I następne 40 lat Mojżesz spędza na pustyni. Ja to nazywam i określam, tam jest w szkole Wszechmogącego Boga. Jest w szkole Wszechmogącego Boga. Przez 40 lat, jak czytamy w Bożym Słowie, tam jest, bracia i siostry, ćwiczony według mnie przez samego Wszechmogącego Boga. Zajmuje się pasterstwem, pilnuje owce swego teścia. Czy to jest dziwne, czy nie jest dziwne? Dzisiaj powiedzielibyśmy nie. Ale jest takie zdanie w Biblii, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 46 rozdziale, w 34 wersecie, jest tam powiedziane w ten sposób, że przez Egipcjan pasterzy owiec byli dla Egipcjan obrzydliwością. To jest bardzo ciekawe. A nie tylko ciekawe. I teraz Mojżesz, będąc przez 40 lat na dworze Faraona, przecież pobierał tę naukę, tak go uczono: traktuj tych, którzy zajmują się pasterstwem owiec, niech dla nas są obrzydliwością. Drodzy, niby drobiazg, niby nic, ale przez 40 lat Mojżesz pilnuje owce. Jak to się ma z tym, co otrzymał na przykład od Egipcjan? Osoby traktowane były przez Egipcjan, te osoby, które zajmowały się pasterstwem owiec, odczuwano do nich taką obrzydliwość. I teraz Mojżesz musi coś łamać sam w sobie. My musimy nieraz łamać w sobie naszą mądrość. My musimy łamać nieraz w sobie: ja sobie dam radę, ja sobie z tym poradzę. To musimy złamać. Oczywiście Mojżesz miał wykształcenie egipskie, ale Bóg musiał wiele złamać w jego umyśle i w jego sercu. Inaczej mówimy, że Bóg przygotowywał go osobiście na tego, który zostanie posłany. To jest po pierwsze. Po drugie, chcę powiedzieć, że pilnując owce swego teścia przez 40 lat, Co mógł Mojżesz widzieć? No tylko częściowo pustynię, górę, owce i on. Niejednokrotnie oddalał się z tymi owcami, prowadząc ich, oddalał się. To było tak, że nieraz niejednokrotnie nie wracali przez wiele, wiele dni, ale pilnował owce tam gdzieś na pastwisko. Co mógł słyszeć? Ja myślę, że mógł słyszeć tylko beczenie owiec. Bardzo mało rozmawiał, chyba sam sobą, na tym pustkowiu. To jest też dość istotne. Ale więc w tej ciszy, w tym takiej pustynnej ciszy, Bóg go wychowywał. Bóg go uczył skromności. Wiecie, trudno nieraz tak jakoś wejść w samego siebie i tak się wyciszyć, jak jest dookoła nas gwar, szum i z każdej strony dochodzą różne głosy. Ale na pustyni Mojżesz najprawdopodobniej nie miał z kim rozmawiać. A więc to go utwierdzało w takiej pokorze, w takim uniżeniu. I jest rzeczą wskazaną przez Słowo Boże, że Bóg najczęściej tak doprowadza ludzi, których chce wysłać, aby pełnili Jego wolę, w takiej pokorze, w uniżeniu. Pismo Święte powiada, że nie było bardziej pokornego serca. Czy w tamtym czasie, może odnośnik jest nieco inny od Mojżesza, nie było takiego drugiego człowieka. A więc w pokorze, w uniżeniu. Złamana pycha, złamana duma. Złamana mądrość egipska. Nie, Mojżeszu, dam ci swoją mądrość, musisz przejść przez moją szkołę. I oto, bracia i siostry, po 40 latach przebywania na pustyni, na której, jak powiedziałem, mógł słyszeć tylko beczenie owiec, przebywał tam przez 40 lat, tam też swoją za żonę Syporę. I oto nagle po 40 latach Bóg bardzo wyraziście przemawia do Mojżesza i mówi: Mojżeszu, Mojżeszu, idź i wyprowadź mój lud. Po 40 latach przebywania na pustyni Bóg kształcił, tak to określam, Mojżesza i sam Bóg uznał, że Mojżesz jest gotowy do tego, aby go posłać. Jest wyszkolony, przeszkolony, najskromniejszy z wszystkich ludzi. I zauważmy, drodzy bracia i siostry, kiedy Bóg mówi, uznaje i mówi: idź, a Mojżesz powiada: ja nie mogę. 40 lat wcześniej zgłaszał jak gdyby samego siebie, że jest gotowy do tego, aby wyprowadzić, stanąć w obronie swego ludu. A gdy przeszedł przez szkołę Boga, co doprowadziło go do takiego uniżenia, pokory, do, określam często, takiej nicości naszego ja, powiada: Panie, nie mogę. Nie mogę. I Bóg z nim rozmawia. Mamy długi dialog zapisany w Bożym Słowie, w jaki sposób Bóg go nakłania. Inaczej Bóg chce powiedzieć: jeśli ja uznałem, że możesz pójść i poprowadzić mój naród, to dlaczego się sprzeciwiasz? Dlaczego jest opór w twoim sercu? Ja cię przygotowałem, ja cię wyszkoliłem. Ja będę z tobą, idź! Jaka pokora, jakie unieżenie, jakie stawianie naszego Boga na pierwszym miejscu jest w naszym życiu. I to w każdej dziedzinie. kiedy Bóg przedstawił mu i plan, i powiedział, że będą się działy cuda. Gdy on się uda, Bóg będzie z nim i będą się działy cuda. Przykładowo Bóg mówi do niego, masz laskę w swoim ręku pasterską? Mam, rzuć ją. Laska zamieniła się w węża. Mówi, tak będzie w Egipcie. Popatrz na swoją rękę, włóż ją tu pod pachem, wyciągnij. Oto ręka pełna trądu. Gdy przyjdziesz do Egiptu i zaczerpniesz wody z Nilu i gdy wylejesz tą wodę z tego naczynia, to ta woda zamieni się w krew. Bóg daje mu znaki. Mojżesz słucha, ale w końcu powiada, nie, Panie, poślij kogoś innego. Ja nie potrafię mówić. Przez 40 lat na tej pustyni nie mówiłem do ludzi, nie potrafię mówić. Słyszałem tylko beczenie owiec, ale co jest wcześniej powiedziane? Wcześniej jest powiedziane, że był mężem wyszkolonym, mocnym w słowie i w czynie. A tu nagle ja nie potrafię mówić. Co się zmieniło przez te 40 lat? Jakie czynniki zewnętrzne wpłynęły na Mojżesza, że broni się tym, Panie, ja się jąkam, nie jestem elokwentny. Mojżeszu, nie martw się, bo jestem jeszcze gorszy. Nie pójdę, poślij kogoś innego, kto jest bardziej wymowny, elokwentny. I tu mnie coś zastanawia w tym miejscu, a Bóg powiada, a kto cię stworzył? Kto cię stworzył? Stworzył nas wszechmogący Bóg. Czyż nie mogę uzdrowić? Doprowadzić do ładu i porządku twój ośrodek mowy? Mogę. Jestem wszechmogący. I mnie się tak wydaje, że Bóg mógł to zrobić. Jak myślicie? Mógł. Jakżeż nie mógł. Ale Bóg tego nie zrobił. I ponownie się zastanawiam, dlaczego. Przecież mógł uzdrowić Mojżesza. Tak, aby mówił płynnie, z dużym zasobem różnych słów. Ale Bóg tego nie uczynił. I my nieraz też coś jak gdyby chcemy układać Bogu. Boże, masz, powinieneś tak i tak uczynić. To jest narzucanie naszej jak gdyby woli, naszych pragnień, które z czegoś wynikają. Ale Bóg uważa inaczej. Drodzy, przykro mi o tym mówić, ale powiem. Ja myślę, że uzdrowienie mego brata Michała modlił się cały Kościół nie tylko w Polsce, ale i część Kościoła za granicą. I wszyscy byli najprawdopodobniej tak ustawieni, ja też, Panie, tyle lat pracował w Kościele. Dokonałeś takiego i takiego dzieła przez niego i innych. Panie, on jest w wieku 72 czy 73 lat. Mógłby jeszcze w Kościele usługiwać, bo usługiwał dobrze, głosić Twoje słowo. Panie, uzdrów go. Ilu z nas taką właśnie modlitwę słaliśmy do Boga. Oceniliśmy, że byłby przydatny w Kościele, potrzebny w Kościele. Ale Bóg miał inny plan. Uważam, że było bardzo mało osób modlących się za moim bratem, którzy wołali, Boże, niech się stanie Twoja wola. I drodzy bracia i siostry, stała się Boża wola. Jak teraz myślimy? Stała się Boża wola. Pytajmy często o Bożą wolę. Boże, jaka jest Twoja wola? Wolą Boga w stosunku do Mojżesza było, aby udał się do Egiptu. Tłumaczył się w różny sposób. Nie mogę, nie jestem wymowny, jąkam się. Bóg go nie uzdrowił. Zastanawiam się dlaczego. Bóg mówi, już naprzeciw Ciebie podąża. Wysłałem Twego brata Araona. On jest bardzo elokwentny i wymowny. Ty będziesz mówił do niego, do swego brata, a on będzie mówił do Faraona. Drodzy, i co to mnie mówi? Oto, bracia i siostry, Bóg mówi o współpracy. Bóg mówi tutaj o więzi. Mojżeszu, nie będziesz sam, ale przy Twoim boku będzie Twój starszy brat. Twój starszy brat. Ty będziesz mówił do niego, on będzie mówił do Faraona. I będziecie w jedności. Będziecie służyć mnie, wypełniać moją wolę. Razem. Razem. Jak cudownie po 40 latach Bóg wiąże dwóch braci. Starszego i młodszego, młodszego i starszego. Jeden drugiemu jest potrzebny. Tak jak nam jest potrzebny brat, tak jak Tobie jest potrzebna siostra. To jedno ciało, które funkcjonuje wtedy, gdy żyje w zgodzie, w jedności, spełniając wolę Jezusa Chrystusa. I wracając, bracia i siostry, do tego słowa, które czytałem, poprzedzę go jeszcze innymi słowami. Oto w pierwszej księdze Mojżeszowej mamy zapisany ten, ujęty ten moment wyprowadzenia, wyjścia narodu izraelskiego z niewoli, którą Bóg prowadzi do ziemi obiecanej. Drodzy, 12 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej od 37 wersetu. Synowie Izraelscy wyruszyli z Ramses do Sukot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci. I zwróćmy uwagę na to jedno zdanie, następne zdanie, które mamy w 38 wersecie. I szło z nimi także mnóstwo obcego ludu. Zapamiętajmy. I szło z nimi także mnóstwo obcego ludu. I czody i tak dalej, no to już jest inna sprawa. Ale istota polega w tym, tutaj, w tym przekazie, że szło z nimi także mnóstwo obcego ludu. Skąd się wziął ten obcy lud? Zadajmy sobie pytanie, skąd się wziął ten obcy lud? Jak już wspomniałem, w tamtym czasie, wcześniej i nieco później, Egipt był największym państwem. Pod względem również militarnym. I tak też bywało, to już wynika z historii powszechnej, że Egipcjanie często robili wyprawy, nazywamy je łupieszcze, grabieszcze, nie wiem jak, kierując się w centrum Afryki, na południe. I tam, podbijając te narody, sprowadzali ich do Egiptu jako niewolników. I w tym czasie, kiedy Izraelici byli w niewoli, niewolnikami, to nie byli osamotnieni jako naród. Niewolnikami w Egipcie również były te narody sprowadzone z centrum z Afryki. Sprowadzone, byli niewolnikami. I teraz, drodzy bracia i siostry, czytamy, że gdy Izraelici wyszli z Egiptu, to razem z nimi, czytaliśmy, wyszło mnóstwo obcego ludu. Inaczej mówiąc, przenosząc to jak gdyby na nowy duchowy testament w wymiarze duchowym, Egipt reprezentuje królestwo ciemności. Izraelici byli w tym królestwie zniewoleni, w ciemności, w Egipcie, ale również zniewolone były inne narody, chociaż miały swoje bóstwa, były zniewolone przez Egipcjan. I oto stwarza się możliwość dana przez Boga, że z Egiptu mogą być wyprowadzeni nie tylko Izraelici, ale mogą wyjść wszyscy pozostali, którzy są niewolnikami. O czym mi to mówi? Mówi mi o Bożym wybawieniu. Że Bóg, drodzy bracia i siostry, chce wybawić każdego człowieka, który jest zniewolony grzechem, który jest pod panowaniem szatana, pod panowaniem tego grzesznego świata. Jezus Chrystus chce wyprowadzić z ciemności do światłości. Chce wyprowadzić każdego niewolnika, który jest zniewolony, osaczony grzechem, jego mocą, do Bożej wolności. Przecież i my stamtąd wyszliśmy. Żyjemy na tym świecie, ale żyjemy w innym wymiarze. To mi daje wiele do myślenia, że troska Boga o człowieka jest od samego początku. Od samego początku. Bóg daje szansę również tym wszystkim niewolnikom, zniewolonych, powiedzmy z Afryki Wschodniej, Zachodniej, z południa, przez Egipcjan. Oni wyszli. Zostali wyprowadzeni przez Boga. A więc mogę powiedzieć, że wśród Izraelitów było wielu, wielu, i to na pewno ludzi czarnej, ciemnej karnacji. Tak? Gadacie się ze mną? No dobrze. To dobrze. Wyślij. Wiecie, teraz sobie zadaję pytanie. Co się z nimi stało? Wyszli razem z Hebrajczykami, z Izraelitami. Wyszli. I co się z nimi dalej stało? Oczywiście Biblia nie wspomina tego bardzo tak zdecydowanie i wyraźnie. Ale po 2 miesiącach, ja tak uważam, po 2 miesiącach wędrówki doszli do góry Synaj. Po 2 miesiącach. Doszli do góry Synaj. Tutaj stacjonowali, rozbili namioty, stacjonowali przez 10 miesięcy. Góra Synaj jest bardzo istotna i ważna dla Żydów. Dlaczego? Dlatego, że tutaj otrzymali co? Przykazania. Inaczej mówiąc, to dopiero tutaj, pod górą Synaj, Bóg zawarł z nimi przymierze. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób. Tutaj zostało zawarte przymierze. I w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, w 7 wersecie, mamy zapisane. Bóg mówił do Mojżesza, Mojżesz przekazywał to zgromadzonym Izraelitom i uważam, nie Izraelitom. Następnie Mojżesz spisał to w księdze. To jest tak zwana księga przymierza. I 24 rozdział, 7 werset powiada w ten sposób, że wziął księgę przymierza Mojżesz i głośno przeczytał jeszcze raz ludowi, a lud odpowiedział: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. I w moim rozmyślaniu umieszczam taką jak gdyby następującą prawdę. Tutaj nastąpił rozdział lub zjednoczenie. Kiedy Bóg przekazał swój zakon, swoje prawa, to wszyscy, którzy uznali Boga izraelskiego za swego Boga, którzy powiedzieli, że będą przestrzegać Boże prawa, poddali się pod prowadzenie Mojżesza. Czy jakaś grupa ludzi odeszła? Nie wiemy. Nie wiemy. Czy jacyś odeszli, mówiąc: nie będziemy przestrzegać? Być może. Ale uważam, że wielu z tych, którzy są tu ujęci, że wyszli razem z Izraelitami, doszli do góry Synaj, usłyszeli Boga Wszechmogącego, który do nich przemawiał, usłyszeli prawa, powiedzieli: tak, chcemy iść z wami, bo chcemy służyć temu samemu Bogu. Pytanie. Jest powiedziane, że Mojżesz po raz drugi się ożenił. Pierwszą jego żoną była, jak się nazywała? Sypora, tak? Miał dwóch synów. Czy mógł się ożenić? Akurat w tym czasie zakonu jeszcze nie było, który by określał, może lub nie może. Więc nie zarzucajmy tutaj czegoś Mojżeszowi, że postąpił niewłaściwie. Ale z drugiej strony zauważam, że gdy już Mojżesz wędruje z żoną i z dziećmi do Egiptu, bo to przez jakiś czas szli razem, później odesłał swoją żonę razem z dziećmi do teścia, to, drodzy bracia i siostry, spotykamy szczególne miejsce Bożego też słowa. Bo to nam określa, może kim była w tym duchowym wymiarze Sypora. Tam czytamy, że Bóg zaatakował albo Mojżesza, albo jego syna. Zaatakował i chciał uśmiercić. I tutaj umiejętne działanie kogo? Sypory uchroniło Mojżesza albo jego syna. A więc Sypora wiedziała, tak wiele wiedziała o Bogu izraelskim i myślę, że zjednała się razem ze swoim mężem, by służyć jedynemu prawdziwemu Bogu. Natomiast tutaj czytaliśmy, bo już wracam do tego 12 rozdziału 4 Księgi Mojżesza, tu czytamy, że Mojżesz pojął za żonę kuszytkę. No i teraz pytanie, to skąd się tam wzięła kuszytka? Najczęściej mówimy, że to osoby ciemnej karnacji. No już powiedziałem, że uważam, że wiele osób czarnej karnacji znalazło się wśród, razem z Izraelitami, którzy przyjęli tego samego Boga, przyjęli przymierze. Czy Mojżesz mógł się ożenić z kuszytką? A pytam, dlaczego nie? Bóg nie zabraniał. Izraelita mógł mieć więcej aniżeli jedną żonę. Chodziło raczej o to, i to zostało ugruntowane jak gdyby poprzez Boży nakaz. Możesz mieć więcej żon, ale aby te żony chwaliły tego samego Boga, tego samego Boga. Były wyznawczyniami tego samego Boga. I uważam, że Kuszytka wyznawała, przyjęła wszechmogącego Boga, izraelskiego Boga. Zgodziła się z przykazaniami, z Bożymi słowami. I oto Mojżesz po raz drugi się ożenił. Drodzy bracia i siostry, jak w tym słowie, czy do tego, do tej historii tutaj zapisanej, którą czytaliśmy, odniesiemy słowa, które po pierwsze powiedział sam Mojżesz, następnie to słowo jest powtarzane w Nowym Przymierzu, że Bóg nie ma względu na osoby. Bóg nie ma względu na osobę. Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym narodzie, każda osoba, która wierzy, wyznaje i boi się Boga, jest Bogu miła. I po raz pierwszy wypowiedział to Mojżesz, kiedy Bóg przekazywał mu prawo, że on nie ma względu na osobę. Jak gdyby według mnie Bóg chce powiedzieć Mojżeszu, to raczej wspaniale i dobrze, że ci ludzie czarnej karnacji wyznają mnie, idą razem z wami. Ja nie mam względu na osobę. Patrzę na ich serce. Patrzę na ich wnętrze. Bojaź uniża człowieka. Bojaź uniża nasze ja. Nasze ja, bojaź Pańska, zabezpiecza nas przed grzechem i wszelką nieprawością. Nie ma Bóg względu na osobę. W równej mierze Bóg traktował tę Kuszytkę, z którą ożenił się Mojżesz, na tym samym poziomie jak inne kobiety Izraelitki. Bóg patrzy na serce. Bóg znał serce Kuszytki. Ale nagle coś się stało. No i dalej czytamy. Siostra Miriam, brat Aaron, Mojżesz. Spółka rodzinna, raczej rodzeństwa. A więc rodzeństwo zostało powołane przez Boga na przywódców, aby prowadzić naród izraelski. Miriam była prorokinią. Aaron był kapłanem. A Mojżesz, najmłodszy z rodzeństwa, był głównym przywódcą. O dziwo, trzy osoby, rodzeństwo. Ale w tym rodzeństwie, wśród tych trzech osób, Bóg wybrał przywódcę. Przywódcę, któremu w zasadzie podlegała i siostra, i brat. Moglibyśmy powiedzieć, niech będzie demokratycznie. Niech wszyscy mają takie samo prawo i taki sam głos, taką samą w decyzji. Nie. Bóg tego najmłodszego ustanowił przywódcą. Dlaczego? Zapytajmy Pana Boga. Wyszkolił go Bóg na pustyni. Bardzo mnie to porusza, kiedy Boże Słowo powiada, że twarzą w twarz, powiada Bóg, rozmawiam z Mojżeszem. Czyżby to było mało, że była prorokinią? Dlaczego, Araonie, byłeś tak chwiejny, że poddałeś się swojej siostrze? Czy argumenty Miriam były słuszne? Sprzeciwiła się, dlatego że poją za żonę Kuszytkiem. przecież i przez nas Pan przemawia. A co to sobie myślisz? A kim ty w zasadzie jesteś? Jesteśmy na tym samym poziomie, jak gdyby chce powiedzieć do Mojżesza. Przez nas też przemawia Pan. I oto Pan rozlicza przywódców. Oto Bóg rozlicza przywódców, wzywa ich do namiotu zgromadzenia. Pan stąpił w słupie obocznym, stanął wejście do namiotu, wezwał Araona i Miriam i rzekł Pan: słuchajcie moich słów. Kończy się to tym, dlaczego sprzeciwiacie się, dlaczego wypowiadacie się negatywnie przeciwko memu słudze Mojżeszowi. Ja cytuję tę historię. Ale z drugiej strony zawsze patrzę, że Mojżesz był człowiekiem niezmiernie pokornym i w tej pokorze od A do Z przestrzegał wolę Boga, Słowo Boże. I jego postępowanie, jak tutaj zauważałem, było postępowaniem, które Bóg akceptował. I moglibyśmy w ten sposób powiedzieć, że w tej sytuacji gdzieś tam w sercu Mojżesza mogła powstać jakaś taka zandra przeciwko siostrze. Nic z tych rzeczy nieraz we mnie powstaje, ale nie w Mojżeszu. A ja ci pokażę. Prawdaż. A co ty sobie myślisz? To powstaje, ale nie w Mojżeszu. On zwraca się do Boga. Panie, przebacz. Panie, przebacz. No Aaron się zorientował trochę wcześniej. Panie, przebacz. Ale Bóg mówi i tutaj określa nam, że On jest sędzią. On jest sędzią wszystkich ludzi. On rozstrzyga tutaj w tej kwestii spór. I oto co się okazuje, trąd spoczął na ciele Miriam. Została oddzielona od obozu. Mojżesz bardzo boleje z tego powodu w swoim sercu. Ale Bóg mówi: nie, Mojżesz, musi ponieść karę. Musi ponieść karę. Ja nie mam względu i pod tym nie mam względu na osobę. Sądzę według sprawiedliwości, która jest w człowieku, według jego postępowania, jego myśli, jego działania. A więc tutaj nie ma jakichś wyjątków, jak gdyby chce powiedzieć Bóg. Wszystkich sądzę na równym poziomie. Nasz Bóg sędzia, bo i tak powiedzieć mogę, jest Bogiem sprawiedliwym. Sprawiedliwym. Nikt go z nas nie przekupi. Chociażbym posiadał bogactwa tego świata, ale go nie przekupię. On jest sędzią sprawiedliwym. Wymierzona kara, 7 dni poza obozem, w tej chorobie, w trądzie. I drodzy bracia i siostry, już kończąc, chcę powiedzieć, że musimy się wszyscy pilnować, aby z otwartym sercem, w takim uniżeniu, w ciągłym stawianiu naszego Boga, Jego woli na pierwszym miejscu, służyć Bogu. Ja nie mogę powiedzieć: ja potrafię, ja to zrobię, ja to uczynię. Nie tędy droga. Niech nie rośnie nasze ja. Nie wzbogacajmy naszej pychy i naszej dumy. Ja to potrafię. Ale idziemy i chcemy działać w mądrości Boga, znając Jego Słowo i znając Jego wolę. w pokorze w naszych sercach, w naszym wnętrzu. Pod ciągłą inspiracją Ducha Świętego Jego Słowa. Podobał się ten Mojżesz. Przeszedł swoje. A kto z nas, liderów, pastorów, nie przeszedł, nie przechodzi? Przeszedł swoje. Bóg go nauczył tej cichości, tej pokory i oddał się zupełnie w ręce Wszechmogącego Boga. Dalej chciałbym powiedzieć, że oczywiste, Miriam po 7 dniach wraca do obozu jako zdrowa. Ale też tak się zastanawiam, jak bardzo musimy się pilnować i to w każdym wieku. W każdym wieku. Nie tylko młodzież, w średnim wieku, a nawet już w starszym wieku musimy się pilnować. I ja sam siebie muszę pilnować. Aby nie powstało coś takiego, co powstało w sercu, w myślach Miriam. Przecież to już była starsza kobieta. A ja mu pokażę, a co on sobie myśli. O co chodziło? Czy to chodziło o chęć władzy? Być może. Być może. Ale jak ją, drodzy, Bóg rozliczył? I powiadam o jednym. Ja nieraz lubię się zmierzyć i zmierzać z tymi trudnymi fragmentami Bożego Słowa. Bo to jest takie trudne. Jak mogło do tego dojść, tak? A jednak doszło. Jak mogło do tego dojść, że Miriam wystąpiła? Że Bóg musiał się tutaj angażować w ten sposób? Z drugiej strony to mnie też przygotowuje jako tego, który jest w Kościele, że i w Kościele mogą się dziać podobne, dochodzić do podobnych sytuacji. I to mnie czegoś uczy. To mnie czegoś uczy, uważaj. I w tym wieku, w którym jestem, muszę uważać. A nieraz są różnego rodzaju myśli. I kto ich nie ma? Czy zawsze te nasze myśli są właściwe? Ale już zostawmy to, jak nieraz myślimy. Natomiast, drodzy bracia i siostry, kończąc, chcę powiedzieć, Bóg nie ma względu na osobę, ale każdą będzie rozliczał według prawdy, według stanu serca, ducha. I kończąc to, kończę tymi słowami, które zacząłem. Musimy częściej w tym XXI roku, w XXI wieku przebywać domu modlitwy. Cześć. Aby tam usłyszeć głos Pana w cichości. I jak powiedziałem, niech dla nas domem modlitwy będzie nasze ciało czy nasze wnętrze, którym jest tam się modlimy. Niech naszym domem modlitwy będą nasze domy i nasze mieszkania. Niech naszym domem modlitwy, tym społecznym domem modlitwy będą obiekty te, w których się zgromadzamy jako zbór i niech to miejsce będzie też miejscem albo powiedzmy domem modlitwy. Niech was Bóg błogosławi, bracia i siostry. Trwajcie w Panu.